Hej, cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie. Nazywam się Radek Toporek, a teraz słuchasz podcastu Zostań Bohaterem. Wierzę, że życie każdego dnia udowadnia nam, że mamy rację, niezależnie od tego, jaką drogę wybieramy. I dlatego celem tego podcastu jest pokazanie na konkretnych, prawdziwych przykładach, jak można realizować własne marzenia, cieszyć się życiem oraz inspirować do działania, wybierając najlepszą drogę. Dziękuję, że teraz jesteś ze mną, bo to oznacza, że chcesz być lepszy od siebie z dnia wczorajszego. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić osobę, której życie na pierwszy rzut oka wydaje się normalne, takie samo jak większości z nas. Przeszłość tej osoby jednak nie była normalna. Były tam narkotyki, bardzo duże problemy z alkoholem, problemy z prawem. Biorąc pod uwagę to wszystko, miejsce, w którym w tej chwili ta osoba jest absolutnie czymś niesamowitym. Poznaj Dorotę Kogut i jej historię. Witaj Doroto, dziękuję, że możemy wspólnie porozmawiać. Na początek mam pytanie, dlaczego zdecydowałaś się na to, aby powiedzieć szerszej publiczności o swoim życiu, o swojej przeszłości, o tym, gdzie teraz jesteś i gdzie planujesz być w przyszłości?
Cześć. Myślę, że popchnęło mnie do tego to, że sama zaczęłam coś zmieniać w swoim życiu po tym, jak wysłuchałam historii pewnego człowieka, który wyszedł z heroiny, prowadzi teraz prawe życie. I było to dla mnie dużą mobilizacją, bo był taki czas, kiedy nie widziałam właściwie żadnej przyszłości przed sobą. A ta historia, ten człowiek pokazał mi, że jest dla mnie nadzieja, że skoro jemu się udało, a siedział w jeszcze gorszym bagnie, no to znaczy, że w takim razie ja też mogę spróbować i być może mi się uda. Jakby to był ten pierwszy impuls do zmiany, więc mam nadzieję, że przybliżenie mojej historii też w jakiś sposób wpłynie chociaż trochę na chociaż jedną osobę, która to wysłucha.
Zanim przejdziemy do Twojej przyszłości, porozmawiamy na temat Twojego życia, jakie wyzwania ono przed Tobą stawiało. Jakbyś mogła nam teraz wszystkim powiedzieć, czym się w tej chwili zajmujesz?
Na dzień dzisiejszy pracuję jako inżynier procesu. Przepraszam, inżynier sprzedaży. Inżynier procesu to moje niedawne stanowisko, niedawno zmieniałam. W firmie, która produkuje poliuretany, więc taki dosyć ciekawy temat. Wychowuję sama dwójkę dzieci. Mam syna w wieku 6 lat i córkę w wieku 7,5. Sama się utrzymuję, mam samodzielne mieszkanie, samochód, tytuł magistra inżyniera. Obecnie jestem w trakcie remontu pokoju dzieci. Kiedy mam więcej czasu, chociaż tego czasu zazwyczaj nie mam, ale jak już się zdarza jakiś luźniejszy czas, to wybieram się z moją siostrą na jakiś zlot motocyklowy, czasami na jakiś koncert.
Wydaje się, że prowadzisz całkowicie normalne życie i w praktyce tak jest. Miałem jednak okazję poznać Twoją historię i przez co musiałeś w życiu przejść. I wiem jedno, że to, co osiągnęłaś, jest absolutnie czymś wyjątkowym, czymś niesamowitym. Jakbyś mogła w takim razie poopowiadać na temat tego, jak wyglądało Twoje życie, zanim doszłaś do tego miejsca, w którym teraz jesteś.
Tak, to prawda. Teraz moje życie... Właściwie po kilku latach jakby trwania w tym normalnym życiu też już traktuję je zupełnie normalnie i nawet na co dzień jakby nie myślę o tym, że osiągnęłam coś niezwykłego. Właściwie to nawet niedawno do mnie dotarło, że to jest jednak coś, bo kiedyś nie było tak różowo. W sumie wszystko się zaczęło w wieku 13-14 lat. Kiedy po prostu weszłam w towarzystwo, tak zwany margines szkoły. Wtedy No, jakby samo to, że w bardzo wczesnym wieku zaczęły się u mnie wagary, palenie papierosów, picie alkoholu, później jakieś inne używki typu marihuana, klej, amfetamina, nawet dezodoranty. Potem jeszcze jakby idąc dalej doszły sprawy karne, głównie związane z kradzieżami. To wszystko pociągnęło za sobą to, że wylądowałam najpierw w jednej placówce opiekuńczej, później w ośrodku wychowawczym. Łącznie w placówkach tego typu spędziłam 4 lata, gdzie też nie do końca jakby to było wsparcie dla mnie, bo przynajmniej ta pierwsza placówka tak naprawdę pogrążyła mnie jeszcze bardziej w tym dole, w którym byłam. Tak naprawdę wszystkie pieniądze, które miałam, a nie miałam ich zbyt dużo, przeznaczałam na używki i tak naprawdę mam bardzo dużo białych plam z tego czasu. Nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu sięgałam po nie w tak młodym wieku, czy z tego, że bardzo często byłam na jakimś haju, czy może jeszcze z czegoś innego. W każdym bądź razie z tamtych czasów bardzo mało rzeczy pamiętam. Jak czasami zdarza mi się spotkać kogoś właśnie z tamtych okresów, to opowiadają mi jakieś historie, a ja po prostu robię wielkie oczy, bo nie wiem, o czym oni mówią i ja nic takiego nie pamiętam. Więc w sumie może i lepiej, bo jednak było wiele takich sytuacji, których lepiej po prostu nie pamiętać. Do tego jeszcze dochodziły patologiczne układy z mężczyznami. W zasadzie to wtedy mówiliśmy na to związek. Ja jestem twoją dziewczyną, ty jesteś moim chłopakiem. Ale teraz jak na to patrzę z perspektywy lat, no to nie da się tego inaczej nazwać jak patologiczny układ. Jakby te wszystkie rzeczy ciągnęły się przez ładnych kilka lat. W momencie, gdy trafiłam do drugiej placówki, ona była z kolei prowadzona przez siostry zakonne, więc tam dosyć był duży rygor, mało kontaktu z osobami z zewnątrz. I myślę, że to też w jakiś sposób mnie umocniło na plus, że przez jakiś czas miałam, powiedzmy, lepszy moment w życiu, kiedy nie miałam kontaktu z używkami, tam z jakimiś innymi rzeczami. Ale jakby to jeszcze nie był ten moment, kiedy całkiem poszłam na dobrą drogę, bo zaraz po opuszczeniu ośrodka poszłam z powrotem w ten wir. Znowu alkohol, znowu ćpanie. Jakiś znowu patologiczny układ. I tak naprawdę otrząsnąłem się dopiero w momencie, jak zobaczyłam dwie kreski na teście to ciążowym. Myślę, że jakby najgorsze to, co przeszłam, to tak naprawdę miałam na własne życzenie.
No tak. Wiele osób, które miały podobne trudności życiowe jak ty, po prostu sobie nie poradziło i skończyło w kompletnie innym miejscu niż to, w którym ty teraz jesteś. Co twoim zdaniem zdecydowało o tym, że tobie się udało, że wyszłaś na prostą, że prowadzisz teraz to normalne życie i że myślisz nie tylko o teraźniejszości, ale również i o przyszłości w bardziej kolorowych barwach?
Jak już mówiłam na samym początku, to pierwsze co... to chyba miałam wtedy 15, może 16 lat, już teraz nie jestem pewna. Spotkałam ludzi z dwóch wspólnot katolickich, które działają na terenie mojego miasta. I to były takie mocne przypadki, między innymi, które wiązały się z wyjściem z heroiny, co jest, myślę, dużo cięższe od tych innych używek, bo to jest dodatkowo uzależnienie fizyczne, które bardzo się ciężko znosi. Więc to był taki pierwszy impuls, który jakby zmobilizował mnie do tego, żeby zacząć coś działać. Ale to nie wszystko. Jakby dalsze kroki to... Dalsza historia wyglądała tak, że ci ludzie właśnie zaprosili nas w ramach przygotowania do bierzmowania na wyjazd rekolekcyjny. I tam zaproponowali nam, że jeżeli ktoś chce, może podejść do Najświętszego Sakramentu I po prostu powiedzieć na głos przy wszystkich: Jezu, Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. I później tam jeszcze była kontynuacja jakby całej modlitwy, ale najważniejsze jest to pierwsze zdanie. Właściwie nie miałam nic do stracenia, więc wyszłam, podeszłam, wypowiedziałam słowa modlitwy. A później wskoczyła we mnie jakaś nieopisana euforia. Do dzisiejszego dnia nie wiem, co mi odbiło, ale po żadnych używkach nie miałam takiego haju jak wtedy. Wyszliśmy z kolegami przed kościół i później tarzaliśmy się w śniegu jak nienormalni. No myślę, że tak to musiało wyglądać. Jakby to był ten pierwszy moment, kiedy jakby od impulsu zaczęło pójść w stronę działania. Od tamtego czasu do dzisiaj cały czas czuję, że ktoś na górze nade mną czuwa i tak układa moje życie i podsuwa mi takie osoby na mojej drodze, które cały czas ciągną mnie do góry i mobilizują mnie do dalszego działania. Taki przykład najświeższy. Jak już wspominałam, albo i nie wspominałam, jestem teraz w trakcie remontu pokoju dzieciom. No i myślałam, że większość rzeczy zrobię sama. No nigdy tego nie robiłam, ale w zasadzie no co, ja sobie nie poradzę, jak już tyle przeszło. No ale jakby trochę się przeliczyłam i bałam się, że nie zdążę ze wszystkim, a miałam ambitny plan zakończyć dzisiaj najgrubszą pracę. No i ni stąd, ni zowąd dzwoni do mnie wczoraj kolega, który 3 lata wcześniej remontował mi mieszkanie. Czy nie mam przypadkiem dla niego jakiejś pracy? No więc no nie sądzę, żeby to był przypadek. No bo po prostu jest potrzeba i zjawia się rozwiązanie. No naprawdę, takich niezwykłych sytuacji mam w życiu bardzo dużo i nie uważam, żeby to był przypadek. Jestem pewna, że to jest cały czas czuwanie tego na górze. No ale jakby idąc dalej, tak jak mówiłam, to jest też to, że on stawia na mojej drodze różne osoby. Więc to, że trafiłam do ośrodka prywatnego prowadzonego przez zakonnicę w Centrum Miłosierdzia w Łagiewnikach w Krakowie, to też myślę było jakieś jego działanie i pomoc dla mnie tego, że byłam odcięta od towarzystwa, bo jednak samodzielnie odciąć się od towarzystwa, które ciągnie w dół, nie jest proste. No wielu rzeczy tam się nauczyłam, miałam czas na samorozwój, na jakieś działania psychologiczno-terapeutyczne. Później jakby kolejna rzecz, która też w jakiś sposób wpłynęła, jak wyszłam z tego ośrodka, po jakimś czasie znalazłam miejsce w hostelu prowadzonym przez księdza Walusiaka, który u nas w mieście ma ośrodek dla uzależnionej młodzieży. No więc też jakby to była dla mnie pewnego rodzaju pomoc w tej drodze do lepszego życia. Też mnie nakierował później na dom samotnej matki, bo tak naprawdę gdy zaszłam w ciążę, od samego początku byłam z tym sama niestety. No i tak po prostu później jeszcze pojawiły się grupy anonimowych alkoholików i anonimowych narkomanów, którzy jakby powiedzmy, nie do końca się odnalazłam w tamtym środowisku, ale zostały mi dwie ważne rzeczy w głowie, które tam zasłyszałam. Jedna z nich to jest modlitwa, którą powiem tyle, na ile pamiętam, tam mogę jakieś słowo przekręcić, ale myślę, nie o to chodzi, tylko chodzi o sens. I brzmi ona tak: Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, na co mam wpływ, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. I dla mnie ta modlitwa jest kwintesencją życia i w zasadzie jest czymś, do czego powinien się odnosić nie tylko człowiek, który pochodzi z alkoholowej rodziny bądź sam ma problem z jakimiś używkami, ale tak naprawdę dla każdego przeciętnego człowieka. Dlatego, że jakby punktem wyjściowym, żeby w ogóle zacząć coś robić, no to jest jakby rozeznanie tego, na co mam wpływ, a na co nie mam wpływu. Jeżeli nie mam na coś wpływu, no to nie ma się po prostu co zadręczać, trzeba dać temu spokój, odpuścić i starać się po prostu wewnętrznie uspokoić i pogodzić z tym, na co nie mamy wpływu, a z kolei to, na co mamy wpływ, no to jakby trzeba zebrać w sobie odwagę, pójść za ciosem i zacząć działać. No więc, tak jak mówię, ta modlitwa jest czymś, co w moim odczuciu oddaje jakby, to dla mnie jest recepta, jak działać. Nie mam na coś wpływu, staram się z tym pogodzić. Mam na coś wpływ, staram się z tym działać tak, żeby było lepiej. I oczywiście proszę Boga o mądrość, żeby mi pomagał odróżniać te rzeczy, bo no nie wiem, na przykład w związkach często tak jest, jak jedno z partnerów właśnie jest alkoholikiem, to drugi partner z reguły nie może się z tym pogodzić i cały czas mówi temu drugiemu, zrób coś z sobą, popraw się i tak dalej, i tak dalej. Tylko no właśnie, to jest sytuacja, na którą się nie ma wpływu, ale trzeba umieć to odróżnić i umieć się z tym pogodzić, że niestety, jeżeli druga osoba nie będzie chciała, no to nic nie poradzimy. Możemy oczywiście proponować mu jakąś pomoc, nie wiem, wystarczy czasami powiedzieć, jestem obok ciebie, jak będziesz czegoś potrzebował, to daj znać.
Warto to zapamiętać, aby koncentrować się na tym, na co mamy wpływ. Zwykle jest tak, że nie doceniamy siebie, nie chwalimy wtedy, kiedy nam się coś uda zrealizować. Dorota, gdybyś teraz się zastanowiła nad tym, za co byś siebie chciała pochwalić, z czego jesteś dumna, to co by to było?
Z siebie jestem dumna. Zabrzmi to trochę nieskromnie, ale jestem dumna z siebie, że się nie poddałam i codziennie pracuję na to, żeby jutro było lepsze, że wyszłam z tego bagna, że mam cały czas dzieci przy sobie, mam niestety znajomych, którzy nie podołali i niestety ich dzieci zostały im odebrane, więc jakby niby taka zwykła rzecz, no wiele ludzi na to nie zwraca uwagi, ale dla mnie to jest naprawdę coś, że mam cały czas dzieci przy sobie i myślę, że są z tego powodu szczęśliwi. Jestem też dumna z tego, że skończyłam studia. Robiłam je na raty. Najpierw robiłam inżyniera, gdzie w trakcie studiów urodziłam dwójkę dzieci. Nie przerwałam tych studiów, nie brałam żadnych urlopów dziekańskich, po prostu skończyłam je normalnym trybem. Pomimo tego, że byłam sama z dziećmi i z kasą też nie za bardzo w tamtym czasie się nam kleiło. Później z kolei po 2,5-rocznej przerwie poszłam na studia magisterskie. I też nie było to wcale proste, dlatego że pracowałam, wychowywałam dzieci i jeszcze opiekowałam się wtedy chorym ojcem. Ale podołałam i też udało mi się skończyć, więc jestem z tego bardzo dumna.
Co byś w takim razie chciała przekazać osobom, które w tej chwili są w podobnej sytuacji życiowej, w jakiej kiedyś ty byłaś i które chcą coś z tym zrobić?
Po pierwsze, kiedy pojawia się jakiś impuls do zmiany, to nie być na niego obojętnym, tylko iść za ciosem i zacząć działać, bo kolejny impuls może się nie pojawić albo może się pojawić później, a w tym czasie może nastąpić jeszcze dużo innych negatywnych spraw, więc im szybciej się za coś weźmiemy, tym lepiej, bo jakby uchronimy się przed złymi doświadczeniami później i też będzie nam łatwiej, bo im bardziej brniemy w bagno, to tym ciężej z niego wyjść. Druga sprawa, wiem, że nie każdy ma oparcie w rodzinie, nie każdy ma przyjaciół, ale myślę, że bardzo ważne jest szukanie oparcia w innych osobach. W sumie w rodzinie może nie do końca, bo nawet często jest tak, że o pewnych rzeczach nie chcemy rozmawiać z rodziną, bo są na tyle jakieś takie intymne i naszpikowane różnymi emocjami, o których wolelibyśmy z bliskimi nie rozmawiać. Więc warto szukać też jakichś środowisk, które mogą nam pomóc. Jeżeli jest się uzależnionym, no to są to właśnie grupy AA, AN, jakieś ośrodki prowadzące terapię, Są też ośrodki, które też jakby można tam zamieszkać, też w jakiś sposób to pomaga. Są to też jakieś wspólnoty przy kościołach, które się co jakiś czas spotykają, ma się okazję poznać ludzi, jakby być w jakimś innym towarzystwie. Znaczy, zmierzam do tego, że oprócz tego, że szukać oparcia w drugiej stronie, to też zmieniać towarzystwo. Bo jeżeli będziemy cały czas tkwić w jednym towarzystwie, to będzie nam dwa razy trudniej, bo jakby jeżeli się umocnimy sami wewnętrznie i zaczniemy coś robić w dobrą stronę, to wtedy oczywiście możemy jakby wracać do tego starego towarzystwa i być może nawet uda nam się pociągnąć za sobą kolejne osoby, ale na tym etapie początkowym ważne jest właśnie, żeby szukać towarzystwa innych ludzi, którzy właśnie będą nas ciągnąć do góry, a nie cały czas trzymać za nogę, żebyśmy nie wyszli z dołu. No i na koniec, no to... No, tak jak mówiłam, mnie w duży sposób pomogło powierzenie swojego życia Bogu i modlitwa. Wiem, że nie każdy ma do tego przekonanie, ale ja jestem pewna, że Bóg istnieje i cały czas mi pomaga i że jeżeli wyciągnie się do Niego rękę, to On pociągnie nas do góry. Myślę, że to jakby oddaje wszystko.
Rozmawialiśmy o Twojej przeszłości i teraźniejszości. To skupmy się na chwilę na temat Twojej przyszłości. Jakie masz marzenia i cele na najbliższe tygodnie, miesiące, może lata?
Co do przyszłości, zbyt daleko nie wybiegam. Jak na razie to mam nadzieję skończyć pokój dzieciom. Zabrało mi to tyle sił, że nawet nie bardzo jest czas myśleć o innych. Ale jeżeli miałabym mówić bardziej może nie o konkretnych planach, ale może jakichś marzeniach, bo jakby jeszcze nie sprecyzowałam dokładnie, kiedy zacznę, to jedną z rzeczy, którą bym chciała zrobić w przyszłym roku, mam nadzieję, to prawo jazdy na motocykl. No nie mam, ale po prostu pociągają mnie tam te klimaty, więc mam nadzieję, że jak dzieci trochę podrosną, to po prostu będę mogła od czasu do czasu gdzieś wyskoczyć, bo też nie chciałabym robić tego kosztem nich. No mam też jakieś niespełnione nadzieje względem, powiedzmy, sfery muzycznej. No i noszę się z zamiarem, żeby raz zapisać się na jakieś lekcje prywatne, doszkalające, bo no jeszcze mam tam jakieś niedociągnięcie. Tak naprawdę nigdy nie szkoliłam się w tym zakresie, a myślę, że jakby to podszlifować, to coś by z tego było. I kto wie, może się kiedyś zbiorę i pójdę do jakiegoś telewizyjnego show na casting.
Cóż w takim razie mogę Ci życzyć? Przede wszystkim realizacji celów tych krótkoterminowych, o których powiedziałaś, czyli zakończenie remontu pokoju Twoich dzieciaków, czy też zdanie egzaminu na prawo jazdy, jak również realizacji długoterminowych marzeń związanych z Twoim śpiewaniem. Dorota, bardzo serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Liczę, że faktycznie dzięki naszej rozmowie być może jedna osoba, która w tej chwili jest na zakręcie życiowym, znajdzie swoją drogę, wyjdzie na prostą i zacznie prowadzić normalne życie, takie jakie między innymi ty prowadzisz. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Również mam taką nadzieję. Dziękuję.
No i jak? Mam nadzieję, że znalazłeś jedną, dwie, trzy rzeczy, które możesz wykorzystać w swoim życiu. Chciałbym wspomnieć o czterech obszarach, o których mówiła Dorota. Po pierwsze, to jest wiara. Jeżeli jesteś wierzący, jest to wiara w Boga. A jeżeli jesteś niewierzący, to być może jest to wiara w to, że jesteś w stanie zrealizować swoje cele, swoje marzenia, pomimo różnych przeciwności losu. Wiara daje pozytywną energię do działania. Drugą rzeczą, o której dzisiaj była mowa, to jest środowisko, w którym przebywasz. To środowisko, jeżeli jest toksyczne, wpływa na Ciebie negatywnie, na Twoje postawy, na Twój sposób zachowania, na Twój sposób myślenia o sobie. Wówczas warto to środowisko zmienić. Na świecie żyje 7 miliardów ludzi, w samej Polsce to jest 38 milionów osób. Jestem przekonany, że jesteś w stanie znaleźć jedną, dwie, trzy osoby lub grupy osób, które mogą Ci pomóc, jeżeli tego potrzebujesz, które mogą wpłynąć pozytywnie na Twoje postawy i na Twoje zachowania. Trzecia rzecz to jest impuls. Jeżeli czujesz impuls do zmiany, to nie czekaj, nie odkładaj tego na później, tylko zacznij działać tu i teraz. Dlaczego? Bo jeżeli tego nie zrobisz teraz, to nie zrobisz tego nigdy. Czwarta, ostatnia rzecz to są strefy wpływu. Tak zwykle jest, że poświęcamy czas na to, na co wpływu nie mamy. Poświęcamy na to energię. Po co to robić, skoro i tak nie jesteśmy tego w stanie zmienić? Warto to wtedy zignorować lub zaakceptować takim, jaki jest. Warto swoją energię i swój czas poświęcać na to, na co wpływ mamy i tam dokonywać ewentualnych zmian. Cóż, to tyle. Na zakończenie mam prośbę do Ciebie. Jeżeli masz inspirującą historię, o której chciałbyś opowiedzieć słuchaczom mojego podcastu, wyślij do mnie maila na mój adres blog@zostańbohaterem.edu.pl. Odpowiem. Oczywiście zachęcam do czytania moich wpisów na moim blogu, które pojawiają się na bieżąco. To tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.